9 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej materiały z kilku gal, a także pływanie, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, żużel i mini żużel. Startujemy.
Radio Zachód 103 i 106 FM.
A na początek gala piłkarska. Warta Gorzów kolejny raz zorganizowała taką uroczystą galę podsumowującą dokonania w mijającym roku. No i jak co roku był gość specjalny z piłkarskiego świata, z piłkarskiego środowiska. Tym razem był to zaproszony na tą uroczystość Emil Drozdowicz, który, przypomnijmy, swoją karierę zaczyna w Spójni Ośnolubuskie. Później grał między innymi w Lechii Zielona Góra i GKP Gorzów, a obecnie jest napastnikiem pierwszoligowej Chojniczanki Chojnice. I z Emilem Drozdowiczem na tej gali rozmawiał Filip Górecki.
Witamy, można powiedzieć, prawie że u siebie. Co skłoniło, żeby tu przyjechać?
No przede wszystkim w dużej mierze przyczynił się do tego mój przyjaciel Mateusz Konefał, który przez którego, można powiedzieć, że prezes Pakuła mnie namówił do przyjazdu. W pewnym sensie też stwierdziłem, że po 10 latach fajnie jest też o sobie trochę przypomnieć. Może trochę z drugiej strony miedzę, ale mówię, no przede wszystkim chciałem się przypomnieć w Gorzowie ludziom, że jeszcze żyję, że jest wszystko ze mną okej. Okay.
No właśnie, kiedy Stilon GKP grał w pierwszej lidze, kiedy graliście na zapleczu Ekstraklasy, Warta gdzieś tam dopiero się reaktywowała, w B-klasie grała gdzieś na boisku Kukuły. Zaskoczony takim rozrostem drugiego klubu w Gorzowie?
Znaczy ja przede wszystkim żałuję tego, że Gorzów nie jest zjednoczony, że nie jest zjednany, albo uważam, że Gorzów zasługuje na jeden duży, wielki klub, można powiedzieć, który by był na pewno znaczącym na centralnym szczeblu rozgrywek. I uważam, że taka jest kolej rzeczy, że powinno być w Gorzowie, ale no niestety coś tu się dzieje nie tak, że mamy drużyny, które grają w czwartej lidze, tak naprawdę no to jest stan zapłakany, można powiedzieć, bo tak naprawdę poza tym, że my wiemy jako Lubuszanie, że tutaj są takie drużyny, w Polsce o tym nikt nie wie.
No właśnie, to co jest dla Spójni Ośno, tu nawiązuje do pierwszego klubu, ważną rzeczą, tutaj chyba ciągle jest takim wielkim bólem, ciężko się rozwinąć w czwartej lidze.
No zdecydowanie, mówię, no przede wszystkim no ja uważam, że miasto też powinno troszeczkę inaczej zacząć na to wszystko patrzeć, bo fajna, widzę, że po tych 10 latach fajna infrastruktura zaczyna się robić i byłem teraz na stadionie, na bazie Warty, jaka się tworzy. Byłem wcześniej parę miesięcy temu też na Stilonie, widziałem, jak to się wszystko fajnie teraz odbywa i super, że zaczynamy od takich rzeczy, tylko mówię, następnym krokiem chyba powinno być to i powinno być budowa stadionu i uważam, że czy Warta, czy Stilon powinny grać na jednym fajnym stadionie, na który będą mieli ochotę przyjść kibice.
Szkoda, że za czasów pierwszej ligi nie było takich boisk treningowych, tak?
No, wtedy były trochę inne czasy, o tym się w ogóle nie myślało, tym bardziej to było, można powiedzieć, utrzymywane przez jednego człowieka, pana Sylwka Komisarka, którego teraz można powiedzieć, że brakuje tam w Stilonie, bo wiadomo, jednak taka osoba z dużym portfelem przydałaby się teraz.
Chojniczanka utrzyma się w pierwszej lidze?
Zdecydowanie tak.
Na razie jednak ciężko idzie, tak?
No nie jest to łatwo, tym bardziej duże zmiany co pół roku, wymiany zawodników, wymiany trenerów, nie ma takiej stabilizacji, ale widzę, że zarząd powoli zaczyna bardzo rozsądnie myśleć, dużo szukają takich stabilizacji, długotrwałych projektów i myślę, że w końcu jakoś ustabilizujemy też naszą formę na boisku i pokażemy, że pierwsza liga nam się należy.
A w składzie gorzowskiej drużyny, no najpewniej bliżej do Stilonu, zobaczymy jeszcze kiedyś Emila Drozdowicza?
Znaczy na razie jeszcze myślę o tym, żeby każdy sezon zagrać jak najlepiej, żeby co pół roku udowodnić trenerom, klubom, że jeszcze jestem dobrym piłkarzem i zasługuję na to, żeby grać na dobrym poziomie. Na razie nie myślę o powrocie, nie zastanawiam się, co będę robił po. Czerpię teraz i z tego, co robię.
A był już taki moment zesłanie do rezerw w tamtym sezonie, tak?
No były trudne momenty. To jest, mówię, piłka to jest nie tylko coś pięknego, co się dzieje, granie o awans, granie o strzelanie bramek, tylko w piłce zdarzają się też trudne momenty. Chyba myślę, że jestem jednym z takich przykładów lubuskim piłkarzem, który zawsze ma po grudzie, zawsze ma ciężko, ale cały czas się utrzymuje gdzieś tam na tej powierzchni.
Gdzieś się też pojawiały plotki, a może Emil Drozdowicz wróci do Zielonej Góry?
Znaczy, no wiadomo, że czy z Gorzowem, czy z Zieloną Górą wiążą mnie jakieś sentymentalne chwile, bo wiadomo, no jednak tam chodziłem do szkoły w Lechii, można powiedzieć, że wypłynąłem na powierzchnię, nauczyłem się seniorskiego grania i nie mówię, jestem póki co skoncentrowany na tym, żeby jak najdłużej grać na jak najwyższym poziomie, a przyszłość pokaże co gdzie i jak będzie się odbywało.
Bo z tego, co słyszałem, z trenerem Sawickim też jesteście w kontakcie, zresztą prosił przekazać pozdrowienia.
Znaczy tak, no my jesteśmy jeszcze kolegami, można powiedzieć, z drużyny, która była. Przede wszystkim teraz trener jest trenerem klubu jedynego lubuskiego, który gra w trzeciej lidze. No jest tam też, widzę, że bardzo ciekawy projekt. Wszystko się odbywa tak, jak powinno, czyli patrząc od szkolenia w następnej kolejności spoglądane na pierwszą drużynę. No tak wszędzie powinno to wyglądać. Co roku powinni być wprowadzani zawodnicy, którzy są wychowankami i uważam, że tędy droga, że lubuskiego województwa nie stać na zawodników ściąganych za duże pieniądze spoza województwa, chociaż wiem, że tacy zawodnicy są też potrzebni do tego, żeby ci młodzi się mogli w jakiś sposób rozwijać.
Tyle Emil Drozdowicz. No, może za jakiś czas wróci do naszego regionu na dłużej, jeszcze trochę pogra. Czas pokaże, na pewno byśmy tego chcieli. My pozostajemy w Gorzowie, ale przenosimy się już na inną galę. Na basenie gorzowskiej Słowianki odbyły się okolicznościowe imprezy związane z 60-leciem powstania sekcji piłki wodnej w miejscowym Stilonie, którego tradycje kultywuje obecny GKPW 59. W trakcie obchodów rozegrano 3 mecze, rodzice kontra zawodnicy. Mecz zawodników urodzonych w 2006 roku i młodszych GKPW 59 kontra Arkonia Szczecin oraz pojedynek byłych gorzowskich waterpolistów Stilon kontra CSR. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć twórcy gorzowskiego waterpolo Ryszarda Łuczaka, który tak wspomina pierwszy gorzowski kontakt z tą dyscypliną.
Rozpoczynałem moją karierę w Gorzowie jako pływak w koliarzu i przywiozłem piłkę wodną i mówię, a zaczniemy, no bo to moi koledzy byli pływacy i rozpoczęliśmy technikę, pokazywałem im wszystko i jakoś to ruszyło. Potem miasto miało mecze międzynarodowe, w Schönebeck, w Berlinie nawet, Berlin przyjechał do nas, ja zapamiętam, graliśmy po zawodach pływackich, to było 57 rok. Dynamo Berlin, no to była wojskowa drużyna, a później się przekształciło na Szpandał, który kilkakrotnie mistrzostwo Europy zdobył. Leszek Nowak jeszcze był trenerem pływania, mówi, Rysiek, ty nie wchodź na pierwszą połowę, zobaczymy jak i 7-7 po pierwszej połowie, bo dawniej grało się dwie połowy. Skoczyłem na to do wody i 7 bramek to zdobyłem oni ani jednej i myśmy wygrali 17-7.
Pan jest twórcą najbardziej utytułowanej drużyny polskiej. Jedyny zespół, który zdobył we wszystkich dyscyplinach zespołowych 10 tytułów mistrza
15.
Polski pod rząd. 15, ale 10
pod rząd.
Tak. I 15 tytułów mistrza Polski. Tak. Nikt jeszcze tego nie dokonał. Czy jest jakiś taki szczególny mecz, czy może jakiś zawodnik, który zapadł panu szczególnie w pamięci?
Muszę się przyznać, że kilka byłych, wspaniałych, chłopaków. Ale w latach 80. plebiscyt był Polskiego Związku Pływackiego, a stworzyli pierwszą siódemkę w Czechczaszów w Polsce. I w tej siódemce znalazły się dwa nazwiska. Piotr Jakonow, najlepszy bramkarz, Sławomir Andruszkiewicz, który grał później w Szpandał i był też najlepszym zawodnikiem. Także ciężką pracą dochodzi się do sukcesu.
Marek Mazurek, jeden z dwóch braci, którzy kiedyś grali w piłkę wodną. No i dzisiaj też pograliście sobie w piłkę. Dawno nie rywalizowaliście z innymi zawodnikami, no tak powiedzmy nawet na żarty.
Nie będę ukrywał, ostatni mecz 5 lat temu, jak powstała Malta, czyli Termy Maltańskie i Tomek Różycki, nasz kolega z drużyny, otworzył tam drużynę. 5 lat temu. Dzisiaj pierwszy raz w basenie. Już czuję, że mięśnie bolą. Natomiast fantastyczna zabawa, absolutnie ponad wszystko. Spotkać się z kolegami to 100 razy ważniejsze niż tak naprawdę wynik dzisiaj.
Aha, czyli rozumiem, że to, co było tutaj przed chwilą w wodzie, to tylko taka przegrywka do tego, co się zacznie dziać mniej
Oczywiście,
więcej za godzinę.
Teraz zaczynamy dopiero takie trudne spotkanie. Tam będzie ciężki
kondycje.
Mecz.
A jak było w wodzie?
Kondycja zero, absolutnie, naprawdę. Potraktowaliśmy to z założenia jako formę zabawy, żeby sobie nie zrobić krzywdy, kontuzji. Każdy z nas ma pracę, wiadomo.
Nie było.
Spotkaliśmy się symbolicznie. Wiemy, jakie dzisiaj święto, 60 lat tej drużyny. Doskonała impreza, także bardzo fajnie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu.
Być może teraz się zaczerwieni, ale powiem, że to najwybitniejszy piłkarz wodny wychowany w Gorzowie. Michał Diakonów, jeden z tych najmłodszych, z tych najstarszych. Dzisiaj w tym meczu towarzyskim zagrałeś w polu. Czy to dlatego, żeby koledzy mieli troszeczkę szans i zdobyli parę bramek?
Nie o to chodziło. Chodziło głównie o dobrą zabawę, ani o wygraną, ani o przegraną. Chodziło o to, żeby się dobrze bawić, tak? Żeby świętować tą okrągłą rocznicę 60 lat piłki wodnej w naszym mieście, którą zaszczepił w całym mieście pan Ryszard Łuczak.
A później twój tata do tego się dołączył, Piotr?
No tak jest, tak. A właściwie pan Ryszard Łuczak zaszczepił tą dyscyplinę, gdy mój tata miał jeden rok, czytając te wspomnienia przez ostatnie kilka tygodni na Facebooku, aż się łezka kręci wokół. Ile to pracy pan Ryszard Łuczak włożył, żeby ta dyscyplina się utrzymała i przede wszystkim powstała w naszym mieście. No chodziło o zabawę, tak? Super spotkanie się, bo tak naprawdę de facto wszyscy pracują, już mają dzieciaki, ciężko się spotkać. No ale super, w wodzie już się naprawdę dawno nie widzieliśmy, z 6 lat.
Sprostuj mnie, jeśli się mylę, ale chyba to był twój pierwszy mecz w barwach Stilonu czy też GKPW Gorzów jako seniora, bo chyba nigdy nie grałeś jako senior w drużynie gorzowskiej.
No w seniorach grałem, ale jeszcze jako junior, tak więc chyba tak, to była końcówka tej piłki wodnej seniorskiej w Gorzowie. No nawet nie chcę kłamać, czy to był 2002 rok, czy pierwszy. Ale no rzeczywiście, jako senior tak.
W dzisiejszym programie mamy jeszcze jedną relację z gali. W zielonogórskim Dżonkowie podsumowano sukcesy niepełnosprawnych sportowców startu Zielona Góra w 2019 roku. W 64 imprezach zawodnicy startu zdobyli łącznie 63 medale. To jest dokładnie 17 złotych, 16 srebrnych i 30 brązowych. W 8 dyscyplinach sportowych trzeba przyznać całkiem pokaźny dorobek. No i to dobrze rokuje przed przyszłorocznymi igrzyskami paraolimpijskimi w Tokio, gdzie kilku zawodników zielonogórskiego startu ma szansę nie tylko awansować do reprezentacji Polski na tę imprezę, ale także odegrać w niej wiodącą rolę. Z prezes zielonogórskiego startu Danutą Tarnawską oraz kajakarką Kamilą Kubas rozmawiał Marek Staniszewski.
Był to dobry rok, z tym, że rok, gdzie zawodnicy stali w blokach startowych. Mam na myśli zdobywanie kwalifikacji, ewentualnie zdobywanie jak najlepszych miejsc rankingowych na świecie, bo był to rok przedolimpijski, w którym każdy z nich dbał o to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki, jeżeli jest to możliwe, od razu kwalifikacje. W niektórych dyscyplinach jest to jeszcze niemożliwe, bo będzie to wiadomo dopiero w przyszłym roku, do końca kwietnia na przykład będziemy wiedzieć, jacy tenisiści się zakwalifikują, do końca maja czy czerwca będziemy wiedzieć, jacy parakajakarze. No jeżeli chodzi o strzelectwo sportowe, tu jesteśmy bardzo spokojni, bo w zeszłym roku już Szymon Sowiński zdobył dla kraju kwalifikację olimpijską, a jako że jest najlepszym zawodnikiem w kraju, to na pewno pojedzie na te igrzyska. Oczekują na tak ważną imprezę jeszcze 6 zawodników, 4 aż tenisistów stołowych, to jest Igor Misztal, Piotrek Grudziel, Marcin Skrzynecki, Tomek Jakimczuk, zawodnik na wózku. No i oczywiście naszych 2 para kajakarzy, którzy jak najbardziej mają jak największe szanse zakwalifikowania się w przyszłym roku do igrzysk. To jest Kamila Kubas i Mateusz Surwiło. Pozostali zawodnicy osiągali swoje sukcesy na poziomie krajowym bardzo dobre, bo zdobywali medale. Mamy ich w sumie około 65, natomiast braliśmy udział w bardzo wielu imprezach, bo ta ilość medali przekłada się też na ilość udziału naszych zawodników w imprezach, też 64. Czyli reasumując, roku by zabrakło, żeby startować co tydzień w zawodach. W związku z tym jest to bardzo istotne, dlatego że mamy zawodników aż w 8 sekcjach i dyscyplinach sportowych, co świadczy o tym, że wszyscy są bardzo aktywni i to jest dla nas najważniejsze.
Najważniejsze dyscypliny paraolimpijskie, jeśli chodzi o start Zielona Góra, to tenis stołowy, parakajakarstwo, no bo tam już zdobywaliście medale olimpijskie.
Do Piotrka Grudnia i Marcina Skrzyneckiego, którzy od wielu lat zdobywają medale, mamy wielką nadzieję, że dołączy Igor Miszta. Najlepszy zawodnik w klasie 10 oprócz Patryka Chojnowskiego w Polsce i zdobywa swoje punkty rankingowe, żeby mu to pomogło. Natomiast Tomek Jakimczuk to jest też ewentualnie możliwość u niego zdobycia tej kwalifikacji z racji tej, że zdobywa wiele medali na razie w drużynie i indywidualnie na Mistrzostwach Europy. W związku z tym wszystko jest jeszcze przed nim, wszystko jest możliwe. Zadecydują w tenisie stołowym turnieje kwalifikacyjne, które odbywać się będą do kwietnia. Turnieje kwalifikacyjne na świecie. Natomiast Mateusz Surwiło i Kamila Kubas jak najbardziej czekają w tak zwanej rezerwie, jeżeli chodzi o parakajakarstwo, bo tam już były kwalifikacje na ostatnich mistrzostwach świata. W związku z tym, że w tym roku takie zawody jeszcze się odbędą, to mają jak największe szanse zakwalifikować się.
Kamila Kubas, przedstawicielka parakajakarstwa. Wciąż są szanse na start w Tokio.
Przede wszystkim to jest moim celem, a już jak pojadę, to coś zdobyć. W moim przypadku przez tą zmianę mi grupy na tą silniejszą, ciężko, na pewno ciężko. Myślę, że nawet jakbym zdobyła brązowy medal, to w moich oczach on by był koloru złotego. Cały rok miałam bardzo ciężki, właśnie poprzez tą zmianę mojej grupy. Ciężko mi jest się tam między dziewczynami przebić. Są to mocne dziewczyny na wysokim poziomie, ze względu, że są fizycznie zdrowotnie bardziej sprawniejsze ode mnie. Mi akurat jest ciężko się przez nie przebić, ale myślę, że wszystko jest do zrobienia.
Kiedy należy przygotować ten szczyt formy, by awansować na igrzyska?
Nad szczytem formy to pracuję już. Myślę, że jestem o wiele lepiej przygotowana w sezonie zimowym niż w zeszłym roku. Ostatnio właśnie też byłam na badaniach w Warszawie, gdzie badania pokazują lepsze wyniki. Mam nadzieję, że wszystko to utrzymam i do maja praktycznie nie zostało za dużo czasu. Oby się udało.
Zostawiamy galę, zostawiamy podsumowania. Teraz porozmawiamy o pływaniu. Jakub Skierka, STP Zielona Góra, startował ostatnio na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Glasgow. Medalu nie udało mu się zdobyć, ale z jego występu i tak zadowolony jest trener Jacek Miciul. Przypomnijmy, że Skierka był czwarty na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym, a na 50 i 100 metrów nie zdołał awansować do finału. Jacek Białogłowy rozmawiał dzisiaj z trenerem Miciulem, również o szansach na występ jego podopiecznego na igrzyskach oraz generalnie na temat przyszłości Skierki.
Panie trenerze, no najprościej mówiąc, jak ocena Jakuba Skierki i jego występu w Glasgow w Mistrzostwach Europy?
Bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Wyniki bardzo dobre. No mi się ta setka bezpośrednio po 200 metrach mówi, że go kosztowały te 200 na takim wysokim poziomie i troszeczkę gorszy wynik od rekordu życiowego, natomiast wspaniały wynik na 50,7 poprawiona życiówka 24,43. To jest już jak na Kubę bardzo dobry wynik i świadczy o tym, że śmiało możemy myśleć o minimum na Igrzyska Olimpijskie.
No to do tych igrzysk to zaraz wrócimy, bo o to chcę też zagadnąć. Natomiast o tą 200 chciałem zapytać, bo już króciutko nam pan mówił gdzieś tam, że nie wiadomo, co się stało na ostatnim nawrocie, o ile dobrze pamiętam. Tak, to wie pan już dzisiaj? Tak. Kuba sprzedał, co się stało?
Tak, tak. Kuba sprzedał, co się stało. Mówi, że po prostu nogi nie wytrzymały. Jeszcze brakuje tej pracy, którą zrobiliśmy, olbrzymi postęp w przeciągu 2 lat, ale to jeszcze trzeba wypracować i mówi, że po prostu wszedł w nawrót bardzo dynamicznie i nogi nie oddały tego na ścianie, co zawsze oddają, prawda? Czyli jak my mówimy, to przykleiło go do ściany i te 4,5 sekundy stracił na tym, no ale wynik naprawdę rewelacyjny. Jak na Kubę na krótkim basenie, Kuba zdecydowanie woli długi basen. Ja go dopiero od 2 lat przekonuję do krótkiego, zrobił olbrzymi postęp, no i myślę, że przyszłość przed nami.
Okej, to co z tymi igrzyskami, bo to w Zielonej Górze, jako że mamy mało sportowców, którzy mają jakąkolwiek szansę na igrzyska, to tak łakniemy, żeby ktoś nam nawet dał jakąś nadzieję. Czy tutaj jest nadzieja? Jaka jest nadzieja? I hurtowo dorzucę pytanie, co trzeba w takim razie zrobić? Czy tu chodzi o miejsca, czy o czas, jeśli chodzi o igrzyska?
No tutaj raczej o czas chodzi. Kuba jest bardzo blisko minimum na 200 metrów stylem grzbietowym. No miejsca mam nadzieję, że zrobimy jeszcze małą niespodziankę, że nie no, tylko...
Chodzi mi o to, że w jakichś mistrzostwach może któreś miejsce, nie, że nie o czas będzie wtedy chodziło, tylko z jakiegoś tam mistrzem zostaje, to jadę.
Nie, to jest takiego. Czas minimum A tak zwane i również miejsce, bo jeżeli zrobi więcej niż dwóch zawodników, to dwóch najlepszych jedzie. A może być taka sytuacja w tym roku i w czasie igrzysk, że będzie się obiegało więcej niż dwóch o igrzyska. Z tym, że byłoby do dwóch po naszej stronie.
To jaka szansa w takim razie, jak pan to widzi? Tak? Bo on mówi pan optymistycznie, że idzie do przodu cały czas.
Olbrzymia szansa. Naprawdę olbrzymia szansa i myślę tutaj warto by było wspomóc jakoś Kubę, bo powiem szczerze, no są propozycje takie, żeby Kuba reprezentował inne miasto.
No właśnie ja na mieście słyszałem, to też zostawiłem to sobie pytanie, jak pan już, kurczę, wyrwał mi to pytanie, to zapytam, bo słuchaj, że inne miasto, inna uczelnia i że na stół pieniądze większe zostaną położone, może być kłopot.
No prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy, no dosyć niskie i to na 10 miesięcy przyznawane stypendium z Urzędu Marszałkowskiego, a są propozycje z Kartus, skąd pochodzi Kuba, że owszem, są sponsorzy, którzy wyłożą pieniądze, nie tylko pieniądze dla Kuby, ale na szkolenie Kuby, wliczając w to, że również płacąc za moją pracę.
Czyli pan jeszcze by, przepraszam za słowo, zwiał stąd, tak?
Znaczy ja bym nie zwiał, ja bym miał dodatkową płatną pracę.
Na odległość ewentualnie, korespondencyjnie.
Nie, oni są w stanie wykupić
miejsce na basenie. Tu by trenował, ale startowałby pod Kartuzami.
Ja taki warunek postawiłem, wie pan. No ja się 20 lat temu przeprowadziłem tutaj ze wschodu i tak w moim wieku za bardzo tak fruwać to mi się nie chce. No chyba, że będę zmuszony, to wie pan, mam parę ciekawych propozycji, ale no, jakoś wierny jestem klubowi. Co prawda klub zmienił trzykrotnie nazwę w czasie mojej tutaj obecności, ale ja cały czas wierny jestem Zielonej Górze.
No i oby trener Jacek Mieciul nadal był wierny TP Zielona Góra, a Jakub Skierka w barwach naszego klubu cały czas startował. Oby tak się stało. Oczywiście życzymy dalszych sukcesów Jakubowi Skierce. Bardzo dobrze się rozwija zielonogórski pływak. To tyle, jeżeli chodzi o pływanie. Teraz chwila muzycznej przerwy, a następnie będzie koszykówka. Na zegarach 21:33. Teraz o baskecie sobie troszeczkę pomówimy. Miniony tydzień był bardzo udany w wykonaniu koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. W czwartek nasza drużyna wygrała w meczu FIBA Eurocup Women z Botasem w Ankarze, a wczoraj w spotkaniu Ekstraklasy pokonała w Łodzi miejscowy Widzew 93-77. Mecz w Turcji był ostatnim pojedynkiem w fazie grupowej właśnie FIBA Eurocup, którą nasz zespół kończył na pierwszej pozycji. To warto podkreślić. Co ciekawe, po rozegraniu sześciu kolejek wszystkie drużyny miały w swoim dorobku po 9 punktów i o kolejności decydowała różnica w zdobytych i straconych koszach. Takiej sytuacji nie pamięta trener gorzowskiego zespołu Dariusz Maciejewski.
Ponoć takiej sytuacji nie było, jeżeli już to była bardzo dawno. No tym bardziej trzeba się cieszyć, że z tej wyrównanej grupy wyszliśmy z pierwszego miejsca. Mecze, które żeśmy przegrywali, były przegrywane minimalną ilością punktów. Było widać, że my jesteśmy cały czas na granicy zwycięstwa i porażki i dlatego jakby najważniejsze było, że wykorzystaliśmy tą szansę, która nam się przytrafiła, a dzień wcześniej jakby wiedząc, że lekceważona przez wiele zespołów drużyna z Brna okazała się bardzo u siebie niewygodnym przeciwnikiem i pokonała zespół z Izraela i to otworzyło nam ścieżkę do pierwszego miejsca, którą żeśmy fajnie sobie po prostu wydeptali.
No ale niestety to pierwsze miejsce tak prawdę mówiąc niewiele nam dało, bo i tak liczyła się kolejność wszystkich zespołów, tutaj 18 miejsce, no i gra z 15 zespołem po tej rundzie grupowej z drużyną Jeniseju Krasnojarsk. Daleka wyprawa, logistycznie trudna, no ale zespół chyba do pokonania.
No na pewno w swojej tutaj gorzowskiej przygodzie pucharowej nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby grać aż tak daleko. 6000 kilometrów, dużo wyzwanie logistyczne dla nas i już musimy myśleć o wizach, bo też i procedura wizowa w Rosji jest skomplikowana, trzeba tutaj dużo papierkowej roboty wykonać, trzeba logistycznie się przygotować, wiedząc o tym, że jest 6 godzin różnicy między Polską a Krasnojarskiem, to jest duże utrudnienie. No i na pewno ta sytuacja hali, na której będziemy grali, lodowisko na co dzień, a nałożony na to jest parking, duży, bardzo kilka tysięcy widowni, duże przestrzenie, to na pewno jest hala zdecydowanie inna niż tą, którą mamy w Gorzowie. Co, no zespół sportowo jest mocny, ale na pewno jest to zespół, który można pokonać i na pewno będziemy grali o zwycięstwo. No, na dzień dzisiejszy bardziej myślimy o lidze w tej chwili i za chwilę będziemy myśleć o Krasnojarsku. Ale nie ukrywam, że już w drodze powrotnej w autobusie z lotniska włączyłem sobie jeden mecz Krasnojarska, żeby zobaczyć faktycznie, że jak ten zespół gra. No to taki pierwsze, co się rzuca w oczy, że każdy z tam zawodniczek potrafi rzucić z dystansu, bo i nasza Kiara Rinskens również to potrafi zrobić. No, jest to zespół bardzo rzutowy i szybko grający, także to pierwsze wnioski, ale na pewno jest to zespół, który myślę, że jest do pokonania i zrobimy wszystko, żeby to zrobić.
Mecze z drużyną z Krasnojarska to przyszłość, a za gorzowskimi koszykarkami wyjazdowe ekstraklasowe spotkanie z łódzkim Widzewem. Gorzowianki wygrały 93-77, a 30 punktów dla naszego zespołu zdobyła Kelia Kaper. Chciałyśmy zagrać dzisiaj dobry mecz i to nam się udało, bo stoczyłyśmy świetną walkę mimo problemów w obronie. Przeciwniczki dobrze rzucały, ale myślę, że w trzeciej kwarcie przejęłyśmy kontrolę nad grą i to zadziałało na naszą korzyść. Nasze rozgrywające Anna Maria Prezeli i Katarzyna Dźwigalska zgodnie stwierdziły, że w hali Mosiru w Łodzi nie gra się łatwo. Wiedziałyśmy jeszcze przed meczem, że to nie będzie łatwe spotkanie. To jest specyficzna hala, którą pamiętam z poprzednich meczów. Zawsze tutaj było gorąco, więc byłyśmy dobrze przygotowane, poważnie podeszłyśmy do meczu i udało nam się wygrać bez dramatycznej końcówki.
Ciężka pierwsza połowa, strasznie ciężki przede wszystkim tydzień za nami. To myślę, że też mogło spowodować to, że ten początek był ciężki. Aczkolwiek nic nie umówiłem zespołowi z Łodzi. Wiedziało się, że to będzie ciężkie spotkanie. To się zawsze gra bardzo ciężko. Hala jest bardzo specyficzna i pomagają ściany gospodarzom zdecydowanie. Więc tak, myślę, ta pierwsza połowa dlatego też tak wyglądała. No gdzieś w drugiej połowie już pokazałyśmy, nie wiem, może większą gdzieś tam wytrzymałość fizyczną czy coś. No po prostu już w pewnym momencie gra poszła, troszeczkę mocniejsza obrona, łatwe punkty z kontry i to zrobiło różnicę, którą już do końca doprowadziłyśmy, z czego bardzo się cieszę, że ta końcówka była spokojna, bo z doświadczenia wiem, że tutaj jak jest nerwowo w końcówce, to ciężko jest to na wynik, na swoją korzyść przeciągnąć, więc cieszymy się, że spotkanie wygrałyśmy. Ważne 2 punkty dla nas i kończymy takie wyjazdowe na razie.
No, jeszcze teraz w środę.
Jeszcze w środę mamy Poznań, ale to już bardzo blisko, więc może aż tak bardzo tego nie odczujemy.
Na zegarach 21:39 koszykówkę zamieniamy na siatkówkę. Chciałoby się powiedzieć, że Olimpia Sulęcin po spadku idzie jak burza przez rozgrywki drugoligowe. W minioną sobotę zespół trenera Łukasza Hajca pokonał u siebie rezerwy Trefla Gdańsk 3-0 w setach do 19, 17 i 22. Olimpia umocniła się na pozycji lidera grupy pierwszej. Sulęcinianie po 9 meczach mają na koncie 27 punktów i wyprzedzają drugiego Orła Międzyrzecz o 9 oczek. O meczu z Treflem, sytuacji Olimpii, a także dalszej części sezonu rozmawialiśmy z trenerem i jednocześnie prezesem klubu z Sulęcina.
Łukasz Hajec, trener, prezes Olimpii Sulęcin. Spacerek to nie był, mimo że 3-0, zwłaszcza w tym trzecim secie.
No tak, ale to ewidentnie nasza postawa na boisku, gdzie już myśleliśmy, że to samo się wygra i chłopcy nie zawalczą. No i to nasze błędy spowodowały, że był wynik 20-17 i musieliśmy końcówkę odrabiać. No ale no, zawodnicy sprężyli się, skupili się, skoncentrowali i po prostu dowiedzieli to zwycięstwo 3-0. Do końca.
Generalnie jest pan zadowolony, rozumiem, z postawy zespołu, czy coś tam jeszcze, jakieś mankamenty pan wynajdzie na gorąco?
Nie, no dużo pracy przed nami jeszcze, naprawdę. Ja cieszę się, że robimy postęp. Małymi krokami idziemy do przodu, ale dużo pracy jeszcze przed nami, jeżeli chcemy myśleć o grze, o awans. Mamy potencjał, mamy, naprawdę zawodnicy mają potencjał ogromny, tylko tu wymaga to jeszcze czasu, zgrania i przede wszystkim tej koncentracji.
Chociaż ten dorobek punktowy, pierwsze miejsce, zdecydowane prowadzenie w tej pierwszej grupie, to wszystko na papierze wygląda świetnie w tej tabeli.
Tak, no ale mówię, no my uczulamy zawodników i sami wiemy, że po prostu najważniejsze granie to przed nami, tak? I tutaj jakoś też tam się bardzo nie podniecamy, tylko po prostu no, stąpamy twardo po ziemi, robimy swoją robotę, ale no ta forma i szczyt formy ma przyjść no, w tych odpowiednich na turniejach, na play-offy i na turnieje półfinałowe i jak damy radę finałowy.
Jaki jest poziom generalnie w tej pierwszej grupie? Ma pan porównanie, bo trochę nie graliście w tej drugiej lidze. Jest wyższy poziom, jest niższy, czy się nic nie zmieniło tak naprawdę pod waszą nieobecność?
Tak jak graliśmy te 2-3 lata temu, graliśmy ten sezon drugoligowy, to zdecydowanie ten poziom był troszeczkę wyższy. Jeżeli chodzi w porównaniu do pierwszej ligi, to naprawdę to jest ogromna przepaść.
Jeżeli chodzi o cel, awans, tutaj nic się nie zmienia, tak?
Nie mamy parcia jakiegoś, że my musimy zrobić awans i tak dalej, tylko że to, co teraz widzimy, poziom drugiej ligi, byliśmy tam w tej pierwszej lidze, organizacja, telewizja i tak dalej. Pracujemy nad tym, żeby tam wrócić, czy to będzie ten rok, no bardzo byśmy chcieli, tak? Przede wszystkim wiemy już, jakie finanse są potrzebne, co musimy zrobić. Organizacyjnie klub naprawdę już prawie jest gotowy w 100% na poziomie pierwszoligowym, organizacja, tutaj wszystko funkcjonuje. Funkcjonowanie klubu, ale wiadomo, no, żeby wejść tam i grać nie o utrzymanie znowu albo grzać ogony, tylko żeby liczyć się w tej pierwszej lidze, potrzebujemy no, troszeczkę większy budżet i nie ukrywam, że też cały czas nad tym pracujemy i szukamy miłośników siatkówki i teraz już w całym województwie lubuskim, którzy chcą nas wspierać i gdzieś, żeby ta siatkówka tutaj znowu była w województwie lubuskim na poziomie pierwszoligowym.
A tak z perspektywy czasu, całkiem niedawno jeszcze była szansa tak naprawdę, żeby grać dalej na poziomie pierwszoligowym. Pan trochę żałuje, że jednak drużynę z Głogowa tam dopuszczono, a nie was?
Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zostać tam. Moje zdanie prywatne, no powinniśmy zostać. Ale no wyszło inaczej. To już mamy za sobą. Teraz wiemy, co mamy zrobić, żeby tam się znaleźć i skoncentrowani jesteśmy tylko na tym, żeby jak najszybciej tam wrócić.
A to prawda, że turniej półfinałowy chcecie zorganizować?
O Jezus Maria, nie myślimy na razie o tym, ale pewnie jak tam dojdziemy, że będziemy w tym turnieju półfinałowym, no to będziemy się starać, żeby było u nas. No mamy wszystko, mamy pełną halę, mamy wspaniałych kibiców. Generalnie no wszystko też robimy tutaj dla tego społeczeństwa, dla tych kibiców, którzy wypełniają tą halę zawsze, niezależnie jaki jest przeciwnik i nas wspierają. I pewnie jeżeli będziemy grali w półfinale, to będziemy chcieli to zrobić, żeby to było u nas.
Tyle. Trener, prezes Olimpii Sulęcin Łukasz Hajec. Zamieniamy siatkówkę na piłkę ręczną, ale nie w wydaniu ligowym. Henryk Grzechówka to twórca największych sukcesów Szczypiorniaka w Świebodzinie. Był trenerem drużyn, które zdobywały tytuły mistrza i wicemistrza Polski juniorów, a także wychowawcą reprezentantek Polski juniorek. Szczypiorniak to jego hobby, które towarzyszy mu tak naprawdę przez całe życie. Z Henrykiem Grzechówką rozmawiał Marek Staniszewski.
To pan był szkoleniowcem ekipy, która zdobywała tytuł mistrza Polski i wicemistrza Polski.
To byli chłopcy, których prowadziłem od czwartej klasy podstawowej. Były takie dobre warunki, że była to klasa sportowa. Miałem 6 godzin z rana plus 6 godzin po południu. Była atmosfera, szkoła żyła sportem, co się dzisiaj rzadko zdarza. 12 lat uczyłem w szkole podstawowej. Tam zdobyłem po raz pierwszy ponad 7 tytułów mistrza województwa. To był wspaniały dyrektor, jest jeszcze, żyje, Jujeczko, który był, nawiasem mówiąc, antysportowiec, ale oceniał ludzi za jego pracę. To nie był nieważne, czy to był wolfista, czy był geograf. Efekt pracy był oceniany obiektywnie. Praca dla mnie była drugim moim życiem. W 1963 roku ożeniłem się, bo żona była w Gorzowie, przyjechała tutaj i okazuje się, ja zarabiałem 800-900 zł, tawczan kosztował 400 zł. Nigdy mnie w soboty, w niedzielę nie było, bo ciągle wyjeżdżałem i żona mówi do mnie, mówi, gdzie ty jesteś, ciągle nie ma. Ja mówię, że to jest moje hobby, a żona powiedziała, że ja mogę hobby wsadzić gdzieś, nie, to nie mogę mówić, nie, gdzieś, mój są pieniądze potrzebne, ale zaadaptowała się do mego hobby, bo oprócz tych płatnych SKS-ów musiałem jeszcze dodatkowo obozy robić w Łagowie za świętej pamięci pana Szarka, które udostępnią za darmo półwysep. Nikt mi za to nie płacił. Połowę pracy swojej były to prace społeczne. Kiedy poszedłem na emeryturę, prowadziłem małe, najpierw dzieci w szóstce prowadziłem 2 lata, później w 2 prowadziłem, a jeszcze na początku przyszły dziewczyny, lider, że nie ma kto ich prowadzić. I prowadziłem cały rok. Praca moja to było wszystko. Piłka ręczna. Prawie 50 lat prowadziłem piłkę ręczną.
Powrócę do tych największych sukcesów świebodzińskiego szczepiorniaka. To były czasy, gdy grało się jeszcze na otwartych obiektach.
Kiedy przyszedłem do pracy, to w szkole podstawowej numer 2 było boisko żużla, a drugie boisko było, gdzie były drzewa, między drzewami akurat do dzwodów tak się nadawało, ale to nie przeszkadzaliśmy, że w drugim roku mojej pracy już byłem w finale województwa i w Czerwińsku po raz pierwszy. No zdobyłem 3 miejsce, jeszcze nie 1. I później zdobywałem rokrocznie mistrza województwa. Dzięki usilnej pracy. Nie, to samo nie przyszło, nie było klasy sportowej. Ja oprócz SKS-ów, to ja dodatkowo pracowałem. To był tytuł mistrza Polski. To byli moi wszyscy wychowankowie od A do Z. Prowadziłem ich na początku jeszcze jak dulicą szedłem do pracy, ale świętej pamięci kolega Maciecki mówił, ty weź, ja wezmę chłopców, a ty weź dziewczyny. No i ja wziąłem dziewczyny i muszę powiedzieć, że wśród dziewczyn miałem 2 dziewczyny, które grały w reprezentacji Polski.
Przychodzi pan na mecze piłki ręcznej?
Nie mogę przychodzić. Ja mam najgorszą chorobę, to jest niedokrwienne serce. I ten to nie może przekroczyć 60, a nie może być 48. Noszę zegarek i sobie tętno badam. Po 2 zawałach i niedokrwiennym sercu lekarz mnie zabronił. Nawet kiedy chciałbym pójść z żoną do kościoła, to nie mogę, bo atmosfera, która jest, powoduje jakieś zaburzenia, nie? Ale się cieszę, zadowolony jestem. Oglądam w telewizji czasem i tylko za moment mierzę tętno i patrzę 190 na to, czyli przykładam na Discovery, na jakiś przyrodniczy. Ale to jest efekt taki, no po prostu efekt tej mojej pracy, kiedyś jeszcze tak było. I paliłem papierosy, bo już teraz chyba od 30-40 lat nie palę papierosów, nie? Ale kiedyś na meczach można było palić, to ja nie gasiłem papierosa, nie? To przecież idiota. Teraz myślę, mówić, co za stary durnia, to wcale nie pomagało, nie? 2 maja skończyłem 81 lat. Pochodzę z Boryczówki. Jest to wioska na Podolu, z której pochodzą sami swoje kargule. I na podstawie opowiadań powstają same swoje. I mamy rokroczny zjazd karguli i pawlaków w Lubiniu. Już było 25 zjazdów. Mamy książki, opracowania. Pochodzę z tamtych stron. Lwów, Tarnopol i Trębowla. Za Trębowlu było 6 km. Boryczówka. I stamtąd pochodzą kargule.
Bardzo piękne wspomnienia pana Henryka Rzechówki na temat szczepiorniaka dawnych czasów w Świebodzinie. A my teraz przechodzimy do żużla. 11 minut dzieli nas od godziny 22. Młodzieżowcy z Telmetu Falubazu Zielona Góra w poprzednim tygodniu rozpoczęli przygotowania do sezonu 2020. Pod okiem trenera akrobatyki sportowej Radosława Walczaka postanowiliśmy odwiedzić zielonogórskich juniorów na dzisiejszych zajęciach i rozmawialiśmy z jednym z zawodników, Jakubem Osyczką, o przygotowaniach, a także o jego przyszłości.
Jakub Osyczka, no to powiedz generalnie, jak te treningi u trenera Walczaka wyglądają. Co robicie tak naprawdę na tych zajęciach, jak to z twojej perspektywy wygląda?
W zeszłym tygodniu zaczęliśmy, jednak tych treningów nie było za wiele, ponieważ jeszcze tam gdzieś wkradła się gala podziękowania dla sponsorów, więc tam nam trening odpadł, także w tym tygodniu zaczynamy już tak poważnie od początku. 3 razy w tygodniu tutaj spotykamy się na sali u trenera Radka, raz w tygodniu gry zespołu, raz w tygodniu biegamy i na koniec kończymy basenem i sauną regeneracyjną. Cała niedziela jest dla nas, więc tak to wygląda. 3 sezon już tak się przygotowujemy i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Wierzę w to, że efekty na pewno będą widoczne na torze.
A ciężkie te treningi, czy to ciężkie jeszcze przyjdą tak naprawdę?
Ciężki trening już jest, zaraz się zacznie. To są naprawdę intensywne treningi, jednak one są robione, są przemyślane po prostu. To nie jest, żeby nas wykończyć. Są ciężkie, intensywne, ale no wszystko ma sens.
Ty to właściwie jeden ze starszych, bo tutaj widzę, że koledzy chyba jeszcze ze szkółki razem z Damianem Pawliczakiem, to wy przodujecie, tak, w tych zajęciach wiekiem?
Tak, no właśnie tak. Lata lecą, zawsze byłem tym najmłodszym, teraz no jest tym, z tym najstarszym przodujemy, tak, tu z Damianem, jednak wiadomo, chłopacy gonią, ale my ciężko, ciężko trenujemy, więc muszą jeszcze nas tam podglądać już gdzie niegdzie i brać przykład.
Wspomniałeś, że była ta gala, podsumowanie sezonu, jak tam się bawiliście, była okazja, żeby właśnie jeszcze coś tam o sezonie 2019 porozmawiać?
Sezon 2019 był krótko podsumowany na scenie, wszystkie sukcesy, zarówno też nasze młodzieżowe, zostały powiedziane, no i już raczej skupialiśmy się na przyszłym sezonie, jakieś rozmowy, plany.
No właśnie, a sezon 2020 u Ciebie w głowie gdzieś tam już się przewija, czy jeszcze to nie jest ten moment, żeby gdzieś tam już wybiegać do kwietnia?
Sezon 2020 już miałem w głowie po ostatnich zawodach. Już na drugi dzień były plany, co dalej, jakie kroki, no bo to trzeba działać szybko, żeby inni nas po prostu nie wyprzedzili. Moim celem jest właśnie, wiadomo, zawody młodzieżowe, tak jak w tym roku to było, super wyszło, dwie drużyny DMPJ. Zabrakło mi ligi, tego jestem świadomy i wszystko robimy, żebym po prostu jeździł dodatkowo ligę. Będzie to prawdopodobnie wypożyczenie. Jeśli to wszystko wyjdzie, to się dobrze zapowiada na sezon 2021, kiedy zostanę tutaj właśnie jeszcze juniorem w Falu Bazu.
Czyli będziesz w lidze jeździł w zespole pierwszoligowym, drugoligowym, czy są już jakieś konkrety?
Są konkrety, oczywiście tam rozmawiamy w klubie, między klubami pierwszoligowymi, drugoligowymi. Na ten moment mam jedną z najkorzystniejszych ofert z drugiej ligi i prawdopodobnie będzie to druga liga.
Bo wcześniej była koncepcja, żebyś do Piły trafił, tylko wiadomo, że Piła się wycofała, ale jeszcze wcześniej, kiedy te rozmowy, ta współpraca tak naprawdę, rozmowy na temat tej współpracy trwały, to właśnie była taka opcja, żebyś się do Piły przeniósł?
Tak, była taka opcja, no było to naprawdę brane pod uwagę. No jednak nie wyszło tam i szukamy innych zamienników.
Jakie cele Ty sobie indywidualnie stawiasz na ten sezon 2020?
Jak najlepiej przygotować się do sezonu 2021 i być tu podstawowym juniorem.
Tyle młodzieżowiec z Telmetu Falu Bazu Zielona Góra Jakub Osyczka, a pod koniec dzisiejszego magazynu jeszcze mini żużel, 8 minut dzieli nas od godziny 22. W Stanowicach odbył się 25. turniej mikołajkowy w kategorii 50 cm sześciennych. Najlepszy był Jakub Lewandowski z Gux Speedway Wawrów, a w popularnych 80-kach kwestie zwycięstwa rozstrzygnęli między sobą jego klubowi koledzy. Po serii zasadniczej Bartosz Lewandowski i Kevin Nycz mieli po 12 punktów. Bieg dodatkowy wygrał pierwszy z nich. Jak powiedział Nycz, te zawody były dla niego i kolegów elementem przygotowań do kolejnego sezonu.
Kwiecień, marzec chyba rozpoczynamy zawody 2020. Pierwsze zawody są w Rybniku.
Że już się przygotowujesz?
Tak, przygotowuję się. Tor jest, dziury są przez ten deszcz.
A bo jak wygląda przygotowanie sprzętowe na przykład do takich zawodów? Co robicie przed takimi zawodami?
Zmieniamy na przykład zębatkę, na przykład jak jest ciepło, to dajemy to, co zimno robi dla motoru, no i tyle.
Powiedz, dlaczego mienisz żużel na przykład, a nie piłka nożna w tym przypadku? Co takiego jest w tym sporcie?
W piłce nożnej, jak kiedyś poszłem, to się nudziłem, bo tam tylko gra się, a tutaj to jest, że po prostu, że się czuć są siłę, a w piłce nożnej się biega i tylko kopie w piłkę.
Barbara Woźniak, kierownik zawodów.
Najważniejsze jest nastawienie, wydaje mi się, chłopcy jeżdżą po 3 okrążenia, najpierw kategoria 50, później kategoria od 80 do 125 i mamy też jednego chłopca, który jeździ w jazdach pokazowych, dopiero zaczyna przygodę z żużlem, także myślę, że chłopcy mają tyle zapału, że nawet pogoda im nie przeszkadza dzisiaj.
Bogusław Nowak, sędzia główny zawodów, wieloletni trener mini żużla, były żużlowiec.
Pierwszy raz tak się zdarzyło, że mamy deszcz. Do tej pory byliśmy w śniegu, ale najczęściej zimnie jakimś, ale w tym roku rzeczywiście pogoda nam nie dopisuje. A to jest takie naprawdę trudne i ważne dla nich, uważam, doświadczenie, kolejny trening, bo traktujemy to jako trening w tych warunkach, które są dosyć trudne i myślę, że to jest taki zawsze przekroju swoich tam doświadczeń tych zawodników. Każdy wydaje mi się, każda lekcja jest bardzo ważna. Przecież tu nieraz startował Bartek, który wychował się na tych minitorach i no myślę, że to procentuje nawet do dzisiaj. Więc jest to droga bardzo, bardzo dla nich ważna i myślę, że dobrze, że takie zawody się odbywają jednak co roku, no w różnych warunkach, ale co zrobić.
Kwiecień, marzec chyba rozpoczynamy zawody 2020. Pierwsze zawody są w Rybniku.
Że już się przygotowujesz?
Tak, przygotowuję się. Tor jest, dziury są przez ten deszcz.
Marian Piaskowski, główny organizator 24. turnieju mikołajkowego minijużlowego w Stanowicach. Historyczny turniej, bo zdaje się, słyszałem, że deszczu wcześniej nie było.
No jest rzeczywiście tak, 25 lat jeździmy w różnych miesiącach roku. Nigdy pierwszy raz dzisiaj deszcz, ale deszcz nam, widzę, nie przeszkadzał. Tor dobry, przygotowany dobrze. Mamy to nawierzchnię żużlową, bo gdyby była nawierzchnia z glinki, no to niestety, ale to by nie szło. A dzisiaj pięknie się jeździ, chłopaki zadowoleni. No i staramy się przez te 25 lat, mija już nam w tym roku. No i cieszymy się, że ta młodzież się tak ładnie rozwija.
Wygrał Bartek Lewandowski przed Kevinem Nyczem, czyli widać, no doświadczenie tych dzieciaków jest ważne. Tak,
no Bartek już jeździ parę ładnych lat. Nycz też jest dobrym zawodnikiem Wawrowa. No inni zawodnicy, jedni kończą, oni za rok, dwa będą już na stali jeździć, przyjdą następni. No i tak szkolimy tę młodzież już 25 lat.
Jubileuszowy, można powiedzieć, turniej za rok. Już pan myśli gdzieś o tym powoli?
Tak, 25. Mikołajkowy, 25. Grand Prix Stanowic, kwiecień, maj, no i Puchar Starosty Powiatu. No także zrobimy parę imprez. No jako 25 lat mija w tym roku, no ale w pierwszym rokuśmy mikołajkowego nie robili. A teraz robimy co roku w grudniu. Piękna zawsze pogoda. No staramy się, żeby zakończenie sezonu piknikowo dla dzieci to zrobić.
Relacja Filipa Góreckiego to była. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Jutro pierwsze wiadomości sportowe na naszej antenie po godzinie 6 rano. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.